Budżet obywatelski jest w Białymstoku od 2013 roku. Do tej pory zrealizowano ponad 110 pomysłów. Przez te wszystkie lata zmieniały się zasady. Między innymi było tak, że wystarczył jeden głos, by projekt przeszedł, bo każdemu osiedlu przynajmniej jedna realizacja przysługiwała. Było też tak, że wykluczone były pomysły przy placówkach edukacyjnych, ale też była taka kategoria jak projekty zielone. Za nami głosowanie na inicjatywy do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Z 32 zakwalifikowanych do realizacji, 23 to pomysły związane z przedszkolami i szkołami. Czy tak powinno być? Czy nie stawia to na pozycji straconej lokalnych społeczników? Między innymi o tym rozmawiać dziś będziemy w wersji lokalnej. Przed mikrofonem Edyta Wołosik, dzień dobry. A w studiu Polskiego Radia Białystok goście dr Katarzyna Sztoprutkowska, Fundacja Soclab.
Dzień dobry.
Zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.
Dzień dobry państwu.
Maciej Biernacki, radny Białegostoku, ale też pomysłodawca kilku projektów do budżetu obywatelskiego.
Dzień dobry państwu.
To może zaczniemy od tego, czym ten budżet obywatelski, zwany też partycypacyjnym, jest.
No dobrze, to widzę, że panowie milczą, to ja bardzo chętnie. Czym jest? Znaczy, bywa z nim bardzo różnie. To znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim powinno być to narzędzie, które aktywizuje mieszkańców. Na dole, na osiedlu, lokalnie, sąsiadów. To jest jakby jedna taka główna funkcja budżetu obywatelskiego. Druga funkcja, która też trochę wynika z pierwowzoru tego południowoamerykańskiego, to jest powiązanie z priorytetami wydatków w budżecie w ogóle miasta. Z zastanawianiem się, co jest ważne dla mieszkańców, co jest najpilniejsze, a co jest być może jakby mniej istotne i można byłoby zrealizować później. Wydaje mi się, że ta druga funkcja, ona jakby jest mniej obecna w Polsce. Też w Brazylii, tam gdzie powstał budżet obywatelski, było to też narzędzie do wyrównywania nierówności społecznych, czyli w tych miejscach, w tak zwanych fawelach, gdzie byli najbiedniejsi mieszkańcy Brazylii. Tam właśnie ten budżet obywatelski pojawił się jako takie narzędzie do tego, żeby tam właśnie ta jakość życia się poprawiała i żeby mieli równe szanse, czy równiejsze szanse z tymi, którzy mieszkają gdzie indziej. W Polsce myślę, że głównie jednak powinno to być takie narzędzie do tego, żeby zachęcać mieszkańców do tego, żeby razem, wspólnie z innymi ludźmi z tej samej ulicy, czy też dzielnicy, czy osiedla, wymyślali i projektowali to, co dla nich jest ważne.
Przez te lata w Białymstoku zasady budżetu obywatelskiego się zmieniały. O nich też będziemy mówić, ale zmieniała się też kwota. Teraz, panie prezydencie, ona jest niejako narzucona.
W tym roku, tak, jest to narzucone. Już dokładnie pamiętam, tam 0,50% z budżetu ogólnego. Natomiast w tym roku była to kwota 12 milionów złotych, 8 milionów złotych na projekty osiedlowe i 4 miliony na projekty ogólnomiejskie. Oczywiście ta kwota się zmieniała w przestrzeni tych minionych lat, tych wielu już edycji budżetu obywatelskiego i widzimy tak jakby też to jak ten budżet się zmieniał wraz z i doinformowaniem mieszkańców, z edukacją mieszkańców, ale tu było to pytanie dotyczące, wcześniejsze pytanie dotyczące tych projektów edukacyjnych. Wielokrotnie w tych minionych edycjach też tak było, że te projekty, które były powiedzmy tworzone przez małe społeczności, lokalne społeczności na osiedlach, one były potem mocno wspierane przez szkoły, gdzie powiedzmy przez szkołę docierała informacja do pozostałych mieszkańców osiedla, żeby ten projekt zdobył jak największą liczbę głosów, żeby w tym głosowaniu przez mieszkańców, żeby on przeszedł dalej do realizacji.
Skoro jesteśmy przy tych projektach edukacyjnych, bo myślę, że to jest taki bardzo komentowany czynnik, z 11 ogólnomiejskich projektów zakwalifikowanych do realizacji, 5 zgłoszonych było przez placówki edukacyjne, z 21 osiedlowych 18. To pojawia się pytanie, jaką szansę mają mieszkańcy danego osiedla, na przykład domów jednorodzinnych, bo tamtych mieszkańców zawsze jest mniej, przy projekcie z tego samego osiedla szkolnym?
Niewielką. Po prostu, bo mówi o tym jakby sama matematyka. Ja myślę, że trochę w ogóle o czymś innym jest ten budżet obywatelski. On jest przede wszystkim o budowaniu relacji między ludźmi. I po to on został wymyślony, żeby, przynajmniej mi się wydaje, że w Polsce brakuje nam takiego zaufania międzyludzkiego pomiędzy sąsiadami, struktur takich, że to podwórko jest nasze, to osiedle jest nasze. My, żyjąc w spółdzielniach często, jesteśmy pozbawieni, załóżmy, decyzyjności, jeżeli chodzi o ulice, śmietniki, place zabaw, tak dalej. Oczywiście jest tam jedno spotkanie w spółdzielni raz na 4 lata, gdzie wybiera się władzę i właściwie na tym się kończy taka lokalna demokracja mieszkańców takich dużych molochów.
No tu trzeba powiedzieć, że może dla tych, którzy nie do końca jeszcze wiedzą, że gdy zgłaszamy nawet parking, chodnik czy kosze na śmieci, też wskazujemy lokalizację, czyli to nie jest na zasadzie, że gdzieś w miejscu X na tym osiedlu postawimy. Jest to konkretny wybór i głosowanie tych mieszkańców.
A budżet obywatelski, jego głównym celem jest to, żeby tworzyć małe społeczeństwa demokratyczne, które będą się czuły gospodarzami na swoim terenie, będą się czuły właścicielami tego, co w ramach tych projektów zostanie zrobione. I to może być od latarni, poprzez, nie wiem, pod blokiem, poprzez kamery czy place zabaw, które powstają. Coś, co będzie naprawdę ich i o co będą potem dbali. Bo nie sztuką jest wybudować jakiś obiekt, ale sztuką jest potem sprawić, by ludzie chcieli o niego dbać, podnieść papierek, który gdzieś tam leży, zwrócić komuś uwagę, jeżeli, nie wiem, gdzieś krzaczek, jakieś dziecko łamie. No o to chodzi, żebyśmy my czuli się współwłaścicielami tego otoczenia. I o tym jest budżet obywatelski. I dlatego wydaje mi się, że szkoły, dzięki temu, że posiadają dużą strukturę, posiadają nauczycieli, są w stanie motywować dzieci w klasach, posiadają gigantyczną przewagę nad rodzicami, którzy próbują, czy też innymi mieszkańcami osiedla, którzy próbują się sami zorganizować. Najczęściej są to grupy kilkunastu, rzadko kilkudziesięcioosobowe, które są zainteresowane zmianą jakiegoś małego wycinka. I tu jest taki ciekawy projekt, który przeszedł w tym roku. Jest to psia łączka na Słonecznym Stoku, gdzie właściciele psów stwierdzili, że oni chcieliby mieć kawałeczek terenu wydzielony, gdzie ich psy mogłyby biegać. Jest oczywiście odpowiedni śmietnik na odchody. I ci ludzie sami sobie to w jakiś sposób wymyślili, zebrali się, porozmawiali między sobą, napisali ten projekt i przegrali. On został zrealizowany tylko dlatego, że jest taka zasada, że końcówki budżetu, to znaczy...
Koszt był w miarę niski.
Koszt
tutaj
był niski
160 tysięcy,
nie było innego projektu tak taniego,
który by się zmieścił.
Tak?
Więc on wszedł do realizacji budżetu.
Także
to nie, ale, ja bym nie mówił, no takie są zasady w budżecie, że pula jest wyczerpywana przez projekty i potem jaka jest pula pozostawiona. Jeżeli kolejny projekt jest za duży, to wchodzą kolejne projekty. No takie zasady są obowiązujące i to nie mówiłbym, że to no po prostu on przeszedł.
Tylko radny, z tego co zrozumiałam, jakby nie chodzi, że to jest coś złego, jakby to za zasada, tylko jakby, że ludzie, którzy są oddolni, się mają mniejszą siłę i mniejszy potencjał. Czy ja bym mogła jeszcze o tych szkołach
ale ja nie powiem, nie, ale ja nie powiedziałbym tak.
Ale gdyby tutaj był wpisany koszt wyższy,
taki
to projekt, ten projekt by nie wszedł.
Ale był taki projekt związany z zakupem motocykla dla pogotowia ratunkowego.
Tak.
I to nie jest projekt jakiejś lokalnej społeczności, bo to jest projekt dotyczący powiedzmy całego miasta, tak jak podobnie ta psia łączka wybieg dla psów. I powiedzmy, i tam też on nie był na straconej pozycji, bo zdobył ponad 2,5 tysiąca głosów.
Ale koszt też był niski.
No.
I tu też
tyle, ile
powiedzieć.
Kosztuje motocykl.
Ja rozumiem, tylko chodzi o sytuację taką, że rzeczywiście te oddolne działania są troszeczkę na straconej pozycji, bo jeżeli, tylko też chciałabym podkreślić wyraźnie, nie jesteśmy tu przeciwni temu, żeby przy szkołach i przedszkolach powstawały takie rzeczy. Tylko jeżeli projekt, który zdobywa w ogólnomiejskim najwięcej głosów, ponad 4,5 tysiąca, a jego koszt to 1 000 000 zł, no to rzeczywiście te mniejsze inicjatywy są na straconej pozycji. Przede wszystkim nie są w stanie aż tak dużo mieszkańców zmobilizować do tego, żeby zagłosowały na ten projekt, jak szkoły i przedszkola.
Ale trzeba też pamiętać, że na osiedlach to szkoły, przedszkola są też takimi motorami aktywności.
No tak,
I też trudno zabierać, powiedzmy, wielokrotnie się słyszy teraz, jak likwidowane były szkoły tam w małych miasteczkach i na wsiach. Ludzie mówili, nie zabierajcie nam tego, bo to jest nasze centrum, gdzie my się spotykamy. Tak samo też jest w Białymstoku. Szkoły są miejscami spotkań mieszkańców. Ja wielokrotnie uczestniczę w konsultacjach z mieszkańcami dotyczących dróg osiedlowych, one odbywają się w szkołach, tak? I widać, że ci mieszkańcy też przychodzą do szkół, no to szkoła też tworzy tą społeczność lokalną. Ja rozumiem pana radnego w kwestii dotyczącej tego, że no nikt nie będzie miał takiej możliwości jak szkoła, żeby wygenerować tak dużo głosów. No i nikt. Oczywiście może w przyszłorocznym budżecie, bo w tegorocznej edycji też było tak, że była wydzielone kwoty na budżet, na projekty oświatowe i na projekty zielone. Tak się stało, że finalnie tego nie było. Myślę, że zmiany będą dokonywane, widząc, mając doświadczenie.
O tych planach właśnie porozmawiamy, ale zostańmy przy tych właśnie szkolnych. Katarzyna Szczeprotkowska, powinny mieć taką przewagę?
No ja przyznam się szczerze, że brałam udział w konsultacjach kilkukrotnie i kilkukrotnie mówiłam, że uważam, że szkoły jako podmiot nie powinien być wnioskodawcą. I to oczywiście nie znaczy, że nie mają świetnych pomysłów, jak najbardziej, ale to jest to, o czym tutaj mówimy, czyli jakby zbyt duża taka przestrzeń też do niekoniecznie etycznych też działań. Znaczy, ja słyszałam o takiej sytuacji chociażby w Hajnówce, nie w Białymstoku, kiedy w pewien sposób zachęcano mieszkańców, rodziców, którzy przychodzili po dzieci do podpisywania, dawano oceny na przykład. Czasami też w Polsce słychać o takich sytuacjach za to, że punkty. Głos został oddany.
Znaczy, to tutaj chodzi przede wszystkim... też był taki przypadek, przepraszam, tak? Że wtrącę, że przychodziła cała klasa i dzieci przy pani nauczycielce odznaczały te projekty.
No, tutaj przede wszystkim wydaje mi się, że rzeczywiście jakby trzeba wrócić trochę do dyskusji, po co jest nam ten budżet obywatelski. Bo dla mnie takie projekty, które są związane ze szkołą, też o których pan prezydent mówi, tam, które łączy jakby społeczność lokalną, są w porządku. Tak? Może być to grupa mieszkańców, która w porozumieniu ze szkołą taki projekt składa. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobry pomysł, bo jeżeli jest plac zabaw otwarty dla wszystkich, tak, ale jeżeli jest to plac zabaw, czy też pomieszczenie w szkole, które nie jest otwarte dla wszystkich, tylko korzysta z tego społeczność szkolna, w sensie uczniów i nauczycieli, no to wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście idea budżetu obywatelskiego.
Nie powinien przyjść taki projekt.
Ale no, zdarza się.
Przykłady, bo właśnie chciałabym podać ten dobry przykład. Dobry przykład, że projekt szkolny, znaczy pewnie tych przykładów jest więcej oczywiście, ale podam ten. Ścieżka rowerowa od ulicy Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego. Zgłoszony przez szkołę, wiadomo, że po ścieżce będą jeździć też inni. Ale projekt, który naprawdę bardzo dużo dyskusji tutaj nawet w redakcji na jego temat było. Modernizacja szatni i podpiwniczenia w jednej ze szkół. To w jaki sposób mieszkaniec tego osiedla skorzysta z tego podpiwniczenia? Oczywiście, no może ma dziecko w tej szkole, no to skorzysta. Ale czy jest to... Właśnie w Hajnówce, tu podajemy ten przykład.
Może ja pójdę, zostawię kurtkę.
Może.
Nie, ale jak rozumiemy ogólnodostępność. I w wielu przypadkach, patrząc na doświadczenia też z innych miast w Polsce, gdzie do ogólnodostępności interpretuje się jako ogólnodostępność dla danej społeczności. I przez to nie wyklucza się takich projektów, nie rozumiejąc wprost, że ja, Kowalski, idący ulicą, mam mieć prawo do tego, żeby móc skorzystać z tej inwestycji, która została zrealizowana z budżetu obywatelskiego. Bo jeżeli korzysta z tego, powiedzmy, cała grupa, tak? Cała społeczność danej szkoły, to też jest ten spełniony warunek tej ogólnodostępności. To jest bardzo trudne do tego, żeby powiedzieć, no tak stricte podchodzić, no bo powiedzmy, no psia łączka, tak? To jest tylko dla właścicieli psów. Ja nie jestem właścicielem.
Każdy właściciel jeden może tam przyjść.
Ale to tak samo jak pewnie każdy rodzic, którego dziecko się uczy w tej szkole, też ma prawo skorzystać z tego.
Z podpiwniczenia.
Tak, ale tutaj chodzi właśnie o tą równość szans.
Ale remont
tak,
szatny.
Trochę w głosowaniu. I tak jak mówiliśmy właśnie o tym, że w sytuacji, kiedy też głosować mogą osoby niepełnoletnie, tak? No tutaj jakby zaburzona jest ta równość szans i możliwość. Jakby szkoła ma większy potencjał po prostu w zbieraniu.
Bo powiedzmy sobie tak, weźmiemy domek na osiedlu jednorodzinnym, gdzie mieszka jedna osoba albo mieszkają dwie osoby starsze, tak? I weźmiemy ucznia danej szkoły, jest jeden uczeń, może zagłosować, zagłosują na ten projekt obydwoje rodzice. No zakładamy, że przynajmniej jedno rodzeństwo plus babcia i dziadek, razy nawet dwa, tak? Bo wnuczek namówi. Czyli przy projekcie takim oddolnym osoba w domku jednorodzinnym dwa głosy, a tu 4, 5, 6, 7, 8 tak naprawdę. Czyli już w tym momencie 4 razy więcej głosów można na starcie.
Powiem tak, panie redaktor, ale wiele rzeczy, które zostało powiedzmy wprowadzonych zmianami ustawodawstwa polskiego, to, że może głosować również osoba niepełnoletnia, to jest niedyskutowalne. To my nie możemy
tego... Ja jestem za tym, żeby mieli prawo.
Żeby mieli prawo, tylko o to chodzi, czy nie znaleźć jakiegoś złotego środka, że no troszeczkę przeliczyć, nie wiem, na mieszkańca, na...
No, ja bym miał tu inną propozycję.
Jaką?
Znaczy, to chciałbym to zrobić po prostu wydzielając pulę. Bo fajnie jest, znaczy ja się nie zgadzam. No,
tak jak już, tobą, tak już było wcześniej.
Należy szkoły wyrzucić. Ja bym po prostu wydzielił im odrębną pulę z tych środków, że skoro wiemy, że one wygrywają i są... dużo silniejsze organizacyjnie, no to powiedzmy sobie, że 2 miliony będzie na projekty szkolne lub też na terenie szkolnych, a cała reszta nie. I szkoły między sobą rywalizują wtedy. Tak. Proszę bardzo,
ja jeszcze inną
róbcie kampanię nawet w szkołach, plakaty.
To ja mam propozycję. Właśnie dzisiaj czytałam taki raport bardzo ciekawy dotyczących miast przyjaznych dla młodych. Tak? Białystok jest niestety dosyć daleko w tym rankingu. Tutaj rozmawiałam z jedną z gazet na ten temat. Dlaczego? Dla mnie może ciekawszym, bo też nie jestem za wyrzuceniem szkół, bo to nie o to chodzi, tylko...
Czyli to raport?
Nie pamiętam, to jest jakiś ogół z Insight Polska, jeżeli dobrze. To jest dobry raport, myślę, że w najbliższym czasie właśnie będzie na ten temat dosyć głośno. I moim zdaniem dobrze byłoby być może zastanowić się, jeżeli mówimy o jakimś wydzielaniu, może nie tyle dla szkół jako podmiotów, ale dla ludzi młodych. Niech ludzie młodzi w tych szkołach, pomiędzy szkołami, organizują się i wymyślają projekty wspólne, bo to też trochę budżet obywatelski jest trochę narzędziem edukacyjnym i takim animacyjnym. I rzeczywiście powinniśmy zwrócić uwagę, tak jak na przykład robi się to w przypadku osób starszych, seniorów, tak, żeby zachęcić pewne określone grupy, na przykład właśnie tych naszych młodych białostoczan, do tego, żeby zgłaszali takie projekty. Być może warto właśnie dla nich jakby wyznaczyć taką pulę i nie w tym sensie, że oni zgłaszają projekty, to są projekty, które są skierowane do młodych ludzi, tak, które będą ich projektami dla nich i przez nich też zgłaszane. Więc być może nie szkoły, a właśnie kategorie młodych osób. Myślę, że jest taki czas już po tylu latach budżetu obywatelskiego w Białymstoku, że warto rzeczywiście się wspólnie zastanowić, czy nie pójść w kierunku no, trochę takich zmian, eksperymentów, bo trochę tak jest, że ten budżet obywatelski jest narzędziem, pomimo tego, że już ustawowo też ograniczonym w jakimś tam minimalnym jednak stopniu,
to jest,
ale te ograniczenia są, ale to nie jest jakby tak, że to jest wyznaczenie z góry, jak ten budżet ma od A do Z wyglądać.
Jeżeli mogę tylko skończyć, panie prezydencie,
to myślę, że warto zastanowić się nad tym, czy właśnie nie zachęcić na przykład poprzez zwrócenie uwagi na pewne grupy do tego, żeby składane były wnioski, na przykład właśnie związane z młodymi ludźmi i ich potrzebami, w sposób szczególny.
Krótka przerwa muzyczna, ale jeszcze przed tym chciałam wrócić do tej ogólnodostępności, bo przywołana tu przez panią Hajnówka właśnie zastanawia się nad zmianami i planują w kolejnej edycji wprowadzenie obowiązku ogólnodostępności dla projektów inwestycyjnych. Czy to...
Tylko to jest to pytanie, co to znaczy, to no co tak. Pan prezydent mówił, ogólnodostępne, tak? Ja uważam, że ogólnodostępne jednak powinno być jak najszerzej. No to jest ta dyskusja przecież o orlikach w Białymstoku, które powstawały,
czy zostały uwolnione. Orlikach. Już tak, teraz z budżetu obywatelskiego zostały uwolnione, mogą być.
Zawsze były uwolnione z budżetu obywatelskiego. Nigdy
była kwestia dostępności popołudniami. No pamiętam, że były te
dyskusje. Ale mówimy potem w kategoriach człowieka, który to obsługuje, a nie miasto
już
od samego początku
jest unormowana.
Mówiło o tym, że mają być ogólnodostępne, jeżeli są projekty, czy place zabaw, czy boiska, że mają być dostępne dla mieszkańców. I no, to, że tak czy inaczej dyrektor szkoły postępuje, no to my możemy tylko mu zwrócić uwagę, pogrozić palcem, tak? Natomiast jest tak, że te wszystkie projekty, które są w przestrzeni publicznej, są dostępne i ogólnodostępne dla mieszkańców.
Ale są też projekty, które są dostępne dla mniejszych społeczności, bo na przykład siłownia w szkole też jednej tutaj przeszła, no to nie sądzę, że dyrektor szkoły wpuści mieszkańców osiedla.
No ale powiedzmy, jeżeli będą grupy zorganizowane, nie wiem, seniorów i będą chciały tam zorganizować...
No to byłoby super, bo właśnie szkoła rzeczywiście powinna być takim miejscem.
Dlaczego to,
tak.
Czy to nie będzie ogólnodostępność?
No to jest właśnie do dyskusji.
A jak jest centrum wielopokoleniowe w szkole zrobione, też w jednej ze szkół i też z budżetu obywatelskiego, czy ono nie jest ogólnodostępne?
Ja myślę, że panie prezydencie, tutaj jakby nie chodzi o to, że tutaj ktoś krytykuje, czy też jakby atakuje, bo mam wrażenie, że pan prezydent się trochę broni. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy się zastanowili, czy warto być może coś zmienić, czy jakby... I też tutaj dla mnie też jest bardzo istotne, bo wiem, że jest ankieta ewaluacyjna, też jakby można wypełnić. Może rzeczywiście warto zrobić jakiś taki namysł, taką refleksję z tymi wnioskodawcami, którzy przeszli, którzy nie przeszli. Co takiego warto zmienić w naszym budżecie? Bo jest to narzędzie, które będzie na pewno przez jeszcze długi czas w naszym mieście.
24 minut brakuje do 14. Dziś rozmawiamy w wersji lokalnej o budżecie obywatelskim Białegostoku i nie tylko. W studiu goście dr Katarzyna Sztoprutkowska, Fundacja Soclab, zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński, Maciej Biernacki, radny Białegostoku, pomysłodawca kilku projektów do budżetu obywatelskiego. Chciałabym, żebyśmy tę kolejną część naszej audycji zaczęli od tego, czy jest możliwość na etapie wstępnym odrzucania projektów, które wydają się dziwne, bo też taki projekt, który bardzo nas zaciekawił, przesunięcie przystanków przy ulicy Generała Władysława Andersa, to jest wiaty przystankowej odjezdni. Ja wiem, że koszt nieduży, 4000 zł i się zmieścił, bo zagłosowało 17 osób, żeby nie było. Tylko chodzi mi o taką sytuację, czy to są zadania do budżetu obywatelskiego? Czy nie są to zadania własne gminy?
O, to jeszcze jest lekkie zadanie. Pamiętacie państwo projekt postawienia pomnika traktora?
Śledzia.
No ale znaczy, to nie jest zadanie własne gminy w tej sytuacji, ale wiata przystankowa.
Wszystko jest zadaniem własnym gminy. To, co wszystko znajduje się w budżecie obywatelskim jest wszystko zadaniem własnym gminy.
Ja wiem, tylko są...
Bo inaczej nie znalazłoby się w budżecie miasta.
Ale czy taka pozycja nie powinna się znaleźć w ogóle w budżecie miasta, żeby w ogóle nie była poddawana głosowaniu?
No ja myślę, że to urzędnicy jakby też powinni zapytać, o co chodzi, dowiedzieć się, bo to też jest taki moment, pamiętajmy, że budżet obywatelski są konsultacje społeczne. Więc jakby to jest taki moment, żeby porozmawiać z mieszkańcami. Tak? I wydaje mi się, że też czasami tak było w Białymstoku, że pewne na przykład projekty nie weszły, ale jakby uznano w ramach jakby tej współpracy z mieszkańcami, że one są na tyle ważne, że na przykład zostały one zrealizowane jakby innym trybem, prawda, nie przez budżet obywatelski. No i myślę, że ten przykład, o którym pani redaktor mówi, no to jest taki chyba moment, żeby po prostu porozmawiać, zapytać się, o co chodzi i załatwić to, jeżeli to jest rzeczywiście istotna i ważna sprawa z jakichś powodów, poza budżetem obywatelskim.
No ale jeżeli mówimy o konsultacjach społecznych, to chyba 17 osób, które zagłosowały za tym projektem, to można powiedzieć, że projekt nie powinien być zrealizowany.
No jeszcze pytanie. Państwo,
ale tylko powiem o jednej rzeczy. Budżet obywatelski to jest element budżetu miasta. Nie ma zapisu w budżecie miasta takich rubryk, paragrafu, rozdziału dotyczącego budżetu obywatelskiego. Gdyby tak było, to bym się zgodził z panią doktor, że to powinno być, powiedzmy, przesunięte do innych paragrafów, bo tam się kierujemy innymi zasadami. Cały czas mówimy o budżecie miasta. I ja powiem szczerze, że dobrze też się, ja się cieszę, że też takie projekty się pojawiają w budżecie miast, w budżecie obywatelskim, bo to widać, że ludzie, powiedzmy, ich optyka dotycząca pewnych problemów, które są w mieście, jest różna.
I a może to już jest gest desperacji? Że może tyle pukali i się nie dało przesunąć wiaty przystankowej, to może budżet obywatelski.
No, panie redaktor, no, mi się wydaje, że to tak nie do końca.
Nie do końca. Ale nie, proszę wytłumaczyć, panie prezydencie, jeszcze raz, tak, żebyśmy jasno powiedzieli, bo ja tu przywołałam, 17 osób zagłosowało za tym projektem.
Ale, panie redaktor, ale wcześniej było tak, że projekt do realizacji przeszedł jednym głosem.
Rozumiem.
I teraz mam takie pytanie. To jakieś minimum wprowadzamy, od którego wchodzą projekty do realizacji?
Nie, tylko właśnie chciałabym prosić o wytłumaczenie jeszcze raz, bo już o tym wspominaliśmy. Dlaczego właśnie tak się stało, że wszedł projekt z 17 głosami, a nie wszedł na przykład projekt, który miał prawie 1500 głosów, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Elektrycznej? Chodzi tu o koszty. Bo jak to się dzieje właśnie?
Mamy pulę 4 milionów złotych na projekty ogólnomiejskie. I wchodzą projekty, które mają największą liczbę głosów, otrzymały i powiedzmy odejmowana jest kwota tego projektu od puli tych 4 milionów złotych. I ile nam zostaje, to jest przekazane na kolejny projekt. Jeżeli powiedzmy zostaje nam kwota 900 tysięcy złotych,
to 977 tysięcy
już
się
nie mieści.
Szukamy kolejnego.
Wchodzą kolejne projekty i powiedzmy wchodzi projekt za 500 000 złotych,
to zostaje.
Zostaje 400 tysięcy. Wtedy kolejny za 500 000 złotych nie wchodzi, ale wchodzi za 300 tysięcy. I Na tej zasadzie to jest tak, tak wygląda ten podział środków.
A przywołał pan prezydent te kwestie jednego głosu. Mówimy o tym, że był taki rok, gdzie każdemu osiedlu przysługiwał jeden projekt.
Tak.
Nawet jak zagłosowała jedna osoba, czyli wnioskodawca. Odeszliśmy od tego właśnie dlatego, że to było zaburzenie tej takiej demokracji? Czy zmieniły się przepisy?
Chyba nie działało tak do końca. Z tego względu, że tak jak mówiłem, cały budżet obywatelski ma polegać na tym, że ludzie jednak się będą zbierali, będą pracowali na rzecz poprawienia tej swojej lokalnej rzeczywistości, a niekoniecznie napisanie wniosku przez jedną osobę i jeden głos jest tym, o co nam w tym projekcie chodzi. Więc to było ten brak rywalizacji właściwie sprawiał, że ludzie stwierdzali, a po co ja mam się wysilać, po co ja mam z tymi sąsiadami rozmawiać, skoro i tak wejdzie, jeżeli nie będzie innego.
No po prostu chodzi tutaj o jakość, a nie o jakby odgórne, prawda, rozdzielenie projektów równomiernie na wszystkich osiedlach. No to co tutaj mówi pan radny, że no rzeczywiście jakby tutaj najważniejsza jest naprawdę ta aktywność mieszkańców i też mam nadzieję, że to co było rok temu, czyli te spotkania na osiedlach, sama uczestniczyłam w takim spotkaniu i naprawdę wydaje mi się, że one były bardzo fajne i trzeba to kontynuować. W tym roku jakoś, nie wiem czemu, nie udało się, ale to jest bardzo ważny ten moment jeszcze przed zgłoszeniem projektu i napisaniem tego projektu, czyli stworzenie i zachęcenie mieszkańców do tego, żeby się spotkali i miasto ma takie możliwości, bo byłam na takim spotkaniu, zresztą nomen omen w szkole właśnie, więc są takie wytworzenie takich przestrzeni, żeby ludzie się spotkali, porozmawiali, poznali się. Tam na przykład my z osiedla się poznaliśmy i rzeczywiście jakby urodziły się dwa projekty, które były zrealizowane później w następnym jeszcze roku. Więc ważne jest to, żeby były te spotkania przed też zgłaszaniem projektów, żeby to nie były takie indywidualne, czy nawet dwu, trzyosobowe grupy, indywidualne też inicjatywy, tylko żeby to było narzędzie do tego, żeby ludzie się ze sobą spotykali i zaczęli współpracować.
Bo to jest pierwsza właśnie taka zasada, żeby była ta obywatelskość i te spotkania. A druga to chodzi o to, żeby też nie było zbyt dużej konkurencji na tych osiedlach, bo powiedzmy sobie uczciwie, jeżeli na danym osiedlu są dwa projekty, to mają większą szansę do realizacji, a przynajmniej jeden z nich, niż na osiedlu, gdzie jest ich pięć, gdzie te głosy się troszeczkę rozdrabniają.
No ale wtedy mieszkańcy mogą się... Tak,
właśnie chodzi o to, żeby wybrać te najważniejsze projekty dla danej społeczności.
Ale mi się wydaje, że tak też się dzieje. Ta aktywność mieszkańców na osiedlach, na tych, które powiedzmy, nie wiem, mamy osiedle Zawady, są dwa projekty, które przeszły. Także myślę, że ona jest i dobrze tutaj jest wspomniane o tej aktywności. Wcześniej rozmawialiśmy o tym jednym głosie i czy to dobrze, że nie ma tego podziału stricte, że na każdym osiedlu musi być minimum jeden projekt. Powinniśmy premiować aktywność mieszkańców, tym, którzy powiedzmy są aktywni na osiedlach. Zgadzam się też, że nie powinno być też tak doprowadzone do takiej sytuacji, że ta aktywność jest tylko w ramach powiedzmy projektów edukacyjnych, tych oświatowych, tak? Że w związku z tym, że są większym nośnikiem głosów, które mogą wygenerować, w ten sposób biją wszystkich, prawda, na osiedlu tymi swoimi projektami.
Bo grupa seniorów, no na przykład, tak, która nie ma na przykład wnuków i tak dalej, no jest na straconej pozycji,
oczywiście,
powiedzmy sobie uczciwie.
Oczywiście
tak?
Z tego będziemy wyciągali wnioski. Jesteśmy jeszcze przed spotkaniem zespołu do spraw budżetu obywatelskiego, żeby ocenić całość procesu, który jest już za nami. Jest, tak jak już pani doktor wspomniała, ta ankieta ewaluacyjna dotycząca budżetu obywatelskiego. Będziemy się zastanawiali nad tym, powiedzmy, jeszcze lepszym dopasowaniem tych zasad budżetu obywatelskiego, tych zgłaszaniem projektów do budżetu obywatelskiego, do tego, żeby i zarówno była ta równomierność rozłożenia tych projektów, powiedzmy, i na całe miasto, i tych projektów dotyczących tych inicjatyw takich lokalnych, nie sformalizowanych, nie zinstytucjonalizowanych poprzez, powiedzmy, szkoły, przedszkola, żeby nie zagłuszać, tak, żeby to mniej więcej było zrównoważone i może wyciągniemy procentowe pule z tych projektów ogólnomiejskich, osiedlowych, bo też są takie pomysły, żeby nie tworzyć samego, powiedzmy, oświatowych i kwoty, tylko powiedzmy, że w ramach ogólnomiejskich kwota przeznaczona na projekty oświatowe to będzie ileś tam procent z tej puli ogólnej. Oczywiście my musimy się też kierować przy tym wyodrębnianiu, w związku z tym, że to jest podejmowane. Prawo lokalne musi być zgodne z polskim prawodawstwem, żeby to było zgodne. Będziemy się zastanawiali, czy można tak jakby dedykowane projekty zrobić dla tu była wspomniana o młodzieży, seniorach, tylko nie wiem też, czy nie dojdziemy do takiej sytuacji, że bardzo dużo będzie tych szufladek podzielonych.
Nie, nie,
że tam
ja myślę, że
tej
można...
przestrzeni takiej swobody, wolnego projektu, który chciałbym złożyć, który... Bo też trzeba pamiętać o tym, że
nie
że
można przesadzać.
Nie można przesadzać, tak? W tym ustrukturalizowaniu wszystkiego, że jest podzielone. Na pewno te głosy są bardzo cenne i też doświadczenia z różnych edycji budżetu obywatelskiego są cenne i widzimy, jak to się zmienia, jak ta aktywność, powiedzmy, jest mieszkańców. Powiedzmy, część mieszkańców też przychodziła, jak w ogóle wykluczono projekty oświatowe i pytała się, dlaczego nas wykluczyliście, prawda? Dlaczego w naszej szkole nie może powstać żadna... Bo też, powiem tak, jest bardzo prosto realizować pewne projekty inwestycyjne w postaci placu zabaw, boiska na terenach oświatowych, gdzie mieszkańcy są... Nawet grupa mieszkańców niezwiązana ze szkołą może powiedzieć w uzgodnieniu z panią dyrektor, z panem dyrektorem danej placówki oświatowej, czy... zgodzą się, żebyśmy taki projekt zgłosili do budżetu, żeby tu boisko powstało.
Inną kwestią jest też, że
grunt gminy,
tak, że nie ma tutaj problemu z własnością tego gruntu, bo muszą projekty być realizowane na projektach na gruntach gminnych, nie spółdzielni, nie wspólnoty, nie prywatnych. Tak?
Natomiast kwestia jest taka, że wtedy mieszkańcy mówią, no to jest łatwiej. Tak? Nie musimy chodzić, szukać, bo to też ten proces związany z poszukiwaniem tych terenów, gdzie oczywiście my staramy się pomagać. No, jest ten przy pomocy i urzędu, czy też można za pomocą elektronicznie sprawdzić, które grunty są powiedzmy gruntami publicznymi, gminnymi. Natomiast no, trzeba starać się za każdym razem, co też czynimy, żeby to tak, ten zasady budżetu obywatelskiego były zrównoważone.
Ja bym tylko jeszcze chciała powiedzieć, po pierwsze zaapelować właśnie o te spotkanie jeszcze z mieszkańcami przed składaniem wniosków, żeby wróciły, bo one były bardzo ważne. A druga rzecz to też rozmawiałam z wieloma osobami, które mi zwracały uwagę, że w tym roku tych głosów, które mogliśmy oddać jako mieszkańcy, było jakby tak mniej, tak? Mieliśmy prawo oddać głosy na dwa projekty. I przyznam, że tutaj ten dylemat czasami był bardzo duży i być może też warto się byłoby, nie wiem skąd wynikała też jakby ta zmiana, ale być może warto zastanowić się, czy rzeczywiście nie warto wrócić do tego, żebyśmy mieli więcej możliwości oddania głosów.
Bo były dwa głosy niezależnie, czy na tak, dwa osiedlowe, czy... dwa tak, ogólnomiejskie, czy jeden taki, drugi
bo
taki.
Wcześniej to wynikało, że można było na... Dwa. Chyba cztery głosy aż były.
No były tak było dwa, więcej.
Ale, po kategorii.
Po kategorii. Ogólnomiejski.
Tak. Znaczy ja też uważam,
znaczy wynikało z kategorii, o tak powiem, bo potem można było i tak te głosy różnie rozłożyć. Dwa ogólnomiejskie, dwa osiedlowe, cztery tam.
Ja też bym nie komplikował. Jeżeli mam dwie kategorie, dałbym dwa głosy po jednej do kategorii i tak no bym to zakończył, że... idąc na wybory. Przecież też
chyba, że dojdzie
raz,
do...
Tak. Szanowni Państwo, zawsze ktoś będzie wygrany. Zawsze ktoś będzie wygrany, zawsze ktoś będzie przegrany.
Nie, chyba, że zgodnie tutaj z naszą sugestią z tego z puli ogólnomiejskiej, z puli osiedlowej, wydzielone jeszcze będą projekty edukacyjne w jednej i w drugiej. Znaczy ta pula środków, to może wtedy warto dołożyć, żeby mieszkaniec mógł w ogólnomiejskiej zagłosować na ten edukacyjny i na zwykły.
No tutaj ale... to właśnie powinna być ta refleksja jakby i jakby też no, bardzo jest ważne to, żeby tą ewaluację, czyli takie badanie po zrobić no nie tylko za pomocą ankiety, ale być może bardziej jakoś miękko, żeby porozmawiać z ludźmi, co im przeszkadza, co i eksperymentować, trochę się tego nie bać, oczywiście zgodnie z ustawą i prawem lokalnym. Natomiast eksperymentować i trochę próbować i testować, które rozwiązania działają lepiej.
Bo oczywiście idealnie by było, choć też zawsze będą niezadowoleni, gdyby jeszcze można było przyznawać punkty za atrakcyjność projektu, że nie jest to, dajmy na to, plac zabaw, czy kolejne boisko, czy kolejna sala sportowa, tylko że jest to taki pomysł wow, tak? Coś, czego w ogóle nie ma w tej okolicy, dajemy punkty za to, ale to niemożliwe.
Chyba tak, bo każdy by ze swojego punktu siedzenia oceniał, co jest atrakcyjne. Tak? Dla młodych chłopaków boisko pewnie będzie super atrakcyjne, a już plac zabaw dla małych dzieci dla nich będzie mało atrakcyjną rzeczą, tak? Bo już z tego wyrośnie. Więc tutaj nie szedłbym.
Na budżet obywatelski 2020 roku w Białymstoku zagłosowało prawie 69 tysięcy głosów prawie. Wciąż jednak forma papierowa króluje, tak. Nie internetowa, ale jest też dosyć spora grupa głosów nieważnych. Wynika to z niedoinformowania.
Mi się wydaje, że ta część głosów wynika z pewnych kwestii formalnych, to znaczy i niepotwierdzenia, powiedzmy, głosując elektronicznie, niepotwierdzenia głosu mailowo pewnie.
Wybranie więcej niż dwóch przypuszczam w tym roku.
Ale też i kwestia błędów takich formalnych wynikających z głosów tych papierowych. Także no, my naprawdę staramy się te wszystkie głosy dokładnie zliczyć i też tutaj za pośrednictwem radia chciałbym wszystkim mieszkańcom podziękować za tą aktywność i udział w głosowaniu. Natomiast no, myślę, że zawsze będzie ten procent głosów nieważnych. Także tego się nie uniknie.
Ja myślę też, jeżeli mogę powiedzieć też pozytywnie, że jednak ta informacja o budżecie obywatelskim jest coraz lepsza i rzeczywiście jakby przyzwyczailiśmy się jako mieszkańcy tego budżetu obywatelskiego. Myślę, że teraz warto właśnie zainwestować w te działania oddolne i w pomaganiu mieszkańcom, żeby się dogadali i żeby oddolnie zgłaszali te projekty.
I będziemy powoli podsumowywać naszą dzisiejszą dyskusję. Jakie wnioski, czyli troszeczkę wydzielenie projektów edukacyjnych, to jest ten główny wniosek, żeby jednak nie miały one tej przewagi w liczbie głosów?
Ja bym popracowała nad tymi projektami edukacyjnymi i no, jednak pomyślała i poszukała jakiejś formuły, która dawałaby równe szanse, bo oczywiście te projekty, które ogólnodostępne, które dotyczą placówek szkolnych i przedszkolnych, są bardzo ważne i świetnie, jeżeli szkoła współpracuje ze społecznością lokalną wokół i to też jest ta idea, którą warto wspierać. Dałabym więcej jednak głosów i możliwości głosowania i tak jak powiedziałam też na początku, więcej i powrót do spotkań na osiedlach i pomaganie, wspieranie mieszkańców w tym, żeby dogadywali się i żeby wspólnie proponowali jakieś rozwiązania na poziomie osiedla.
Maciej Piernacki.
To znaczy, myślę, że przyjdzie jeszcze czas na takie gruntowne podsumowanie wszystkich liczb, jak to wszystko się zamknie, ale ja bym chciał tutaj jedną rzecz powiedzieć do właściwie słuchaczy. Kochani, jeżeli coś was kurza na osiedlu, jeżeli coś chcielibyście zmienić, to napiszcie taki wniosek, skrzyknijcie swoich sąsiadów, choćby za pomocą Facebooka, bo nikt lepiej nie naprawi waszej rzeczywistości niż wy sami. I z taką gorącą prośbą się chciałbym do wszystkich zwrócić. O.
Panie prezydencie, czyli ewaluacja jakaś będzie, ale przy budżecie obywatelskim zostajemy. Tej formy w mieście
no,
nie
jest, że tak powiem, ustawowe, obligatoryjne także, ale cieszymy się z tego budżetu obywatelskiego, naprawdę, bo to są tysiące spotkań. Te spotkania się odbywają i zarówno przed, i zarówno po, to jest w różnej formie i tych spotkań jest dosyć dużo, konsultacji z mieszkańcami, pomagania w pisaniu projektów, także my naprawdę staramy się ze swojej strony w tym, co możemy, pomóc mieszkańcom, żeby te projekty były przygotowane jak najlepiej, żeby jak najmniej projektów też odpadało w trakcie już tej oceny merytorycznej, która jest zgodnie z uchwałą realizowana przez Urząd Miejski. Natomiast ta ewaluacja jest zawsze, po każdej edycji budżetu obywatelskiego staramy się wprowadzać te rzeczy, które powiedzmy nie zadziałały, czy te wprowadzać zmiany, które będą jeszcze lepiej i aktywizowały tą lokalną społeczność, aktywizowały mieszkańców do tego, żeby dzięki temu narzędziu, jakim jest budżet obywatelski, mieszkańcy mogli zmieniać tą swoją bliską rzeczywistość, to co dzieje się na ich osiedlach, bo to jest najbardziej cenne, że mieszkańcy cieszą się też bardzo z tego, że dzięki ich inicjatywie, a to doświetlone jest przejście dla pieszych, a to wybudowane jest przejście dla pieszych, a to jest wybudowany parking, czy uliczka osiedlowa, czy też plac zabaw, czy też wiele, wiele innych przedsięwzięć, bo ich już ponad 100 zostało zrealizowanych w budżecie w naszym mieście i one służą mieszkańcom miasta, także z tego się bardzo cieszymy.
No to tylko pozostaje apel, by wypracować jeszcze w kolejnych edycjach takie zasady, żeby właśnie nie zniechęcać tych grupek mieszkańców do składania projektów, bo przypomnę, na 32 projekty zakwalifikowane do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego 23 są związane ze szkołami lub przedszkolami, czego w 100% oczywiście nie krytykujemy, tylko stąd ten apel, żeby jednak nad tym pomyśleć. Dziękuję za udział w audycji. Dr Katarzyna Sztoprutkowska, Fundacja SocLab.
Dziękuję bardzo.
Zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.
Dziękuję bardzo.
Maciej Biernacki, radny Białegostoku, pomysłodawca kilku projektów do budżetu obywatelskiego.
Dziękuję państwu.
Do usłyszenia, Edyta Wołosik.